Kim są światozmieniacze, z którymi rozmawiacie? Co oni robią? Co to są za ludzie?
To są bardzo różni ludzie. Też nie zakładamy z góry, co to znaczy światozmienianie, bo światozmienianie bardzo zależy od obszaru, w jakim jesteśmy. Więc to, co w Kambodży jest absolutną zmianą świata na lepsze, na przykład 8-godzinny dzień pracy, prawda, i pracowanie 5 dni w tygodniu z ubezpieczeniem, dla nas jest zupełną normą. Więc zmienianie świata jest bardzo, bardzo zależne od kontekstu. Natomiast to są ludzie, którzy rzeczywiście wykorzystują swoje umiejętności, pasje i wartości po to, żeby czynić świat lepszym w bardzo różnym znaczeniu. Więc rozmawiamy z ludźmi, którzy działają na rzecz edukacji, praw kobiet, zwalczania biedy, środowiska i tysiąca innych rzeczy.
A jak to wygląda od takiej kwestii technicznej? Dlatego, że no, wy też gromadzicie historię, zbieracie opowieści tych ludzi. To jest tak, że siadacie obok nich z dyktafonem i słuchacie, co mają do powiedzenia? Jak to wygląda?
Generalnie tak. Mamy właściwie dwa typy opowieści. Znaczy mamy opowieści, które nazywamy krótkimi opowieściami, gdzie rzeczywiście bierzemy dyktafon, umawiamy się na kawę, czy cokolwiek się pije w tym regionie świata i przez godzinę czy dwie prowadzimy wywiad, tak jak zresztą dzieje się teraz tutaj w radiu. Drugi typ to powieści trochę dłuższe, bo staram się przynajmniej przy części tych inicjatyw rzeczywiście spędzić trochę czasu, więc tydzień, dwa, pracować wolontariacko w tych projektach, zobaczyć je, doświadczyć ich.
Czyli wtedy wsiąknąć trochę.
Tak, dokładnie. I wtedy oprócz tego nagrywania na dyktafon rzeczywiście staram się poczuć, co to znaczy ten projekt. Wtedy te historie, które piszemy, są rzeczywiście historiami dłuższymi i bardziej pogłębionymi.
Czyli to jest taki reportaż uczestniczący.
Jak najbardziej. To jest też zresztą nasz sposób na podróż. My generalnie, kiedy zaczynaliśmy podróż dookoła świata, absolutnie nie mieliśmy na nią pieniędzy, ani pomysłu, jak je właściwie zarobić w jak najszybszej formie. Więc zdecydowaliśmy się właściwie na coś odwrotnego. W sensie na minimalizowanie naszych kosztów i właśnie pracę wolontariacką, za którą otrzymujemy miejsce do spania i jedzenie. Co powoduje, że nasza podróż jest bardzo, bardzo tania w gruncie rzeczy i pozwala nam to wniknąć w daną społeczność, bo zupełnie inne relacje buduje się z klientem czy klientką, a zupełnie inne z kimś, kto jest wolontariuszem i pomaga w tworzeniu danej inicjatywy.
Czyli okazuje się, że możemy tutaj spokojnie obalić taki mit, który panuje w ogóle wśród ludzi, że podróżowanie po świecie jest drogim zajęciem.
Absolutnie. Generalnie naprawdę, jak już wspominałam zresztą o tym, jeżeli chodzi o noclegi, w tym roku 3 razy spaliśmy w hostelu. Wszystkie inne noclegi są tak naprawdę u lokalnych ludzi, bez pieniędzy. Często wyżywienie też jest w ramach wymiany za jakąś pracę wolontariacką, jeździmy autostopem. Akcje crowdfundingowe pozwoliły nam na pierwsze podstawowe wydatki, więc jakiś samolot lotniczy do Bangkoku 2 lata temu, czy wizy i tak dalej, i tak dalej. I generalnie wydajemy 2, 3, nawet 4 razy mniej niż kiedy żyliśmy w Warszawie.
Czyli wychodzi na to, że podróżując właśnie w ten sposób, można dojść do wniosku, że w ogóle człowiek do życia potrzebuje mniej pieniędzy, niż nam się to wydaje.
Absolutnie. Zresztą oczywiście przy podróżowaniu musieliśmy zdecydować się na dużo bardziej minimalistyczny styl życia, więc mamy tak naprawdę 5 koszulek na cały rok. I muszę powiedzieć, że to bardzo uwalniające uczucie. Żyć jedynie z plecakiem 50-litrowym. I już. I tak naprawdę okazuje się, że te potrzeby są naprawdę bardzo podstawowe i dużo, dużo można zrobić bez pieniędzy. I myślę, że to jest też jedna z przesłań naszego projektu, o którym chcemy ludziom mówić, że no tak, potrzeby są zupełnie inne niż wydaje nam się w takim codziennym życiu.
A jak ludzie reagują na to, kiedy mówicie, że no jesteśmy z Polski i z Włoch i podróżujemy dookoła świata?
To zależy, gdzie o tym opowiadamy oczywiście. Są tacy ludzie, którzy po naszych opowieściach mówią, że to niemożliwe, więc na pewno w ogóle nie zrobiliśmy tego. Są tacy, którzy reagują bardzo entuzjastycznie i to chyba zależy od tego, kto w jakim etapie życia jest. Są ludzie, którzy bardzo się z tym utożsamiają, bo może tęsknią za czymś podobnym, a są ludzie, dla których to jest kompletnie niewyobrażalne. I nawet nasi dziadkowie do tych ludzi należą, nie? Że to nie jest nawet tak, że to są ludzie blisko nas, albo ludzi z innego kraju i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to zależy od tego, jakie ktoś ma wartości i wizję świata.
A takie najbardziej niesamowite momenty, które was spotkały podczas podróży, czy to związane z samą podróżą, czy może z historiami, które poznaliście?
To zawsze są ludzie. To zawsze są ludzie. I zarówno ci światozmieniacze czy światozmieniaczki, ale też kierowcy, którzy zabierają nas przy autostopie, ludzie, którzy przez przypadek nocują nas u siebie w domu. Więc nie tylko ci, którzy zmieniają świat, ale to, z jaką otwartością ludzie nas przyjmują, jak nas traktują, jak otwierają przed nami swoje domy, ale też serce, jest chyba najbardziej poruszającym elementem tej podróży.
A historie ludzi, którzy, światozmieniaczy, które wywarły na was największe wrażenie? No bo domyślam się, że zmienianie świata w zależności od miejsca i od okoliczności może być albo łatwiejszym, albo trudniejszym zadaniem. A tacy ludzie, którzy no, wykonują jakąś taką tytaniczną pracę, w związku z tym?
To jest zawsze trudne pytanie, bo z tych 200 historii trudno wybrać takie, które są najbardziej poruszające. Rzeczywiście jest tak, że im obiektywnie gorsza sytuacja w kraju, tym bardziej poruszające historie. Więc myślę, że takie, które gdzieś cały czas mam w sobie, to są historie właśnie z Kambodży czy Filipin, gdzie sytuacja jest naprawdę trudna. I to trudna w sposób, w którym ja nie wyobrażałam go sobie jeszcze 2 lata temu. I tam spotkaliśmy dużo inicjatyw, które szczególnie korzystając z idei biznesów społecznych, starają się tak naprawdę dostarczać ludziom pracy, a nie tylko pieniędzy od czasu do czasu. I dużo spotkaliśmy bardzo fajnych biznesów, które patrzą na przykład, co kobiety, bo je najczęściej dotyka bieda, potrafią robić i na tej podstawie zakładają jakiś biznes. Więc widzieliśmy kobiety, które robią masło orzechowe, które będzie ekologiczne, z lokalnych filipińskich orzeszków ziemnych, a dzięki temu one mają pracę, stały dochód, mogą wysłać dzieci do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to należało do organizacji, która nazywa się Gawad Kalinga w Filipinach. Ona założyła 30 takich biznesów społecznych i ma taki cel, żeby do 2024 roku skończyć z biedą 5 milionów rodzin. I są na bardzo dobrej drodze, żeby to osiągnąć.
Ambitny cel.
Ambitny cel, ale myślę sobie, że to światozmienianie zawsze jest ambitnym celem i tylko wielka wizja potrafi ludzi zaangażować w to, co się dzieje. Tam kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy osób jest już w tą zmianę zaangażowanych.